poprosiła dyrektorów naszych czołowych instytucji, ażeby trochę opowiedzieli o tym, co było, ale głównie opowiedzieli o tym, co nas czeka w przyszłym sezonie. Rozpoczynamy od dyrektora Filharmonii Poznańskiej Wojciecha Nentwiga.
Nade wszystko cieszy mnie to, że otworzyliśmy nowe miejsce w Poznaniu. Były tysiące poznaniaków i słuchały króla skrzypków cygańskich, Robiego Lakatosza z zespołem i z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. To był właśnie program dla każdego, także tego, który z różnych powodów do sal filharmonicznych nie trafia. W znakomitym, myślę to zwłaszcza o Robim Lakatoszu, w wykonaniu. Ja uważam, że z punktu widzenia edukacji artystycznej, muzycznej, to jest właśnie ta właściwa droga, którą trzeba po prostu kontynuować.
Mamy za sobą sezon.
On przyniósł koncertów symfonicznych i z udziałem orkiestry, koncertów prosymfoniki, tych w auli uniwersyteckiej nade wszystko, a częściowo w auli Nowa 67. I tych koncertów wysłuchało ponad 70 tysięcy słuchaczy. Filharmonia Poznańska nagrała kilka płyt, między innymi z utworami Franza Xavera Szarwenki, który jeden z koncertów światowych wyda w przyszłym roku i będą dostępne od Nowego Jorku po Tokio. Nagraliśmy utwór Jacka Sykulskiego, Wolności dla nas idzie czas. W trakcie produkcji są dwie kolejne płyty pochodzące z tego sezonu, a mianowicie koncert live z udziałem tenora Francesco Mellego oraz z koncertu otwierającego Festiwal Chopin Nasz Współczesny, czyli płyta DVD i CD z udziałem Aimi Kobayashi, tej fenomenalnej 14-letniej japońskiej pianistki, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Marka Pijarowskiego. I ta pozycja ukaże się niebawem, a pozostałe w stosunkowo nieodległym czasie. Utwór Sykulskiego już się na płytach ukazał. Oczywiście były też retransmisje naszych koncertów. Jesteśmy szczęśliwi, że wystąpiły w minionym sezonie gwiazdy będące wizytówkami i klubami największych estrad i scen świata, takie jak Emmanuel Pailly, Christian Lindberg, Annick Massis, Aleksandra Kurzak, Francesco Melli, Alex Kobrin, Olga Kern, Johannes Moser czy Akiko Suwanai, no także Lakatosz, który jest jedynym w swoim rodzaju skrzypkiem.
Czy równie smakowity będzie zbliżający się sezon artystyczny?
Ja już kiedyś powiedziałem, że każdy sezon, przynajmniej tak długo jak ja kieruję tą instytucją Filharmonii Poznańskiej, każdy kolejny ma być atrakcyjniejszy od poprzedniego i nie mam wątpliwości, że tak to się toczy, że sezon 2010-2011 przyniesie sporo różnego kalibru atrakcji. A zatem otwieramy z najwyższej półki wirtuozem skrzypiec Vadim Repin. Na otwarcie sezonu wykona koncert skrzypcowy Sibeliusa Repin, który plasuje się w tej światowej czołówce obok Maksima Węgerowa, Anne-Sophie Mutter. Zamkną dwie gwiazdy niepodważalne. Uważany, że absolutnie króla oboistów współczesnych Albrecht Mayer, pierwszy solista i oboista berlińskich filharmoników oraz również fantastyczna, także skośno oka skrzypaczka Sara Chang. Ale wystąpią wśród tych gwiazd również wiolonczeliści D'Angelo Ishizaka, Natalie Klein i Johannes Moser, którego już publiczność poznańska poznała. Będzie Julian Rachlin, skrzypek ze światowej czołówki. Będzie charyzmatyczny harfista, zdobywca nagrody instrumentalista roku Echo Classic, Xavier Demestre Francuz, harfista wiedeńskich filharmoników. No a wśród dyrygentów, nie wymagający chyba rekomendacji, Christopher Hogwood, legenda brytyjskiej i światowej batuty. Cieszę się, że w nadchodzącym sezonie na estradzie Estrady Filharmonii Poznańskiej pojawi się pokolenie najzdolniejszych dyrygentów polskich, a więc obok Łukasza Borowicza, który jest pierwszym gościnnym dyrygentem, pojawi się ponownie Krzysztof Urbański, którego udziałem jest w tej chwili absolutnie światowa kariera. My w Polsce nie wiemy, z jakimi orkiestrami występuje i na jakich estradach. Jest to prawdziwie światowa kariera. Wystąpi tu po latach Michał Dworzyński, londyńczyk, a jak słyszę teraz berlińczyk. Wystąpi znany nam tu Wojtek Rodek, ale wystąpią także dwoje bardzo zdolnych poznaniaków. Anna Mróz oraz ten, który tak bardzo zafascynował wszystkich na koncercie dyplomantów Akademii Muzycznej, Jakub Chrenowicz. Także będziemy mieli plejadę najzdolniejszych polskich dyrygentów. No i do tego dojdzie w cyklu gwiazdy światowych scen operowych fantastyczny tenor, którego słyszałem w Berlinie, Paweł Breslik, słowacki tenor oraz sopranistka Marina Rebeka. otworzymy tradycyjnie festiwal Chopin w Barwach Jesieni w Ostrowie Wielkopolskim i otworzymy w stulecie Opery Poznańskiej tegoroczny festiwal verdiowski. Wykonamy mianowicie Giovanna d'Arco, czyli Joannę d'Arc z międzynarodową plejadą solistów. Wykonamy w Poznaniu, ale także w Lądzie koncert w 10. rocznicę śmierci długoletniego szefa Filharmonii Poznańskiej i profesora Renarda Czajkowskiego. Będzie jego ulubione dzieło Requiem Gabriela Fauré i dyrygować tym będzie jeden z najznakomitszych wychowanków Renarda Czajkowskiego, dziś już profesor Marcin Sompoliński. Pamiętamy oczywiście o 90. urodzinach Stefana Stuligrosza i będzie kilka koncertów, ale będzie w tym także benefis 100 lat plus VAT. To będzie niespodzianka dla wszystkich, łącznie ze Stefanem Stuligroszem. Powiem, że w gronie wykonawców będą takie postaci jak Hanna Banaszak, Zenon Laskowik, Jacek Wójcicki, Ryszard Karczykowski, Grupa Mozarta, Fabry Continui i pewnie wielu jeszcze nie wymieniłem. Całość poprowadzi Artur Andrus. Kontynuuję wymianę czołowych orkiestr filharmonicznych Polski, tym razem z Filharmonią Łódzką. Kontynuujemy współpracę z chórem Teatru Wielkiego w Poznaniu, która kilkakrotnie się w najbliższym sezonie, zresztą w kolejnych też, przejawi i myślę, że sprawi sporo radości bywalcom koncertów Filharmonii Poznańskiej.
Rok przyszły to rok Ferenca Lista, ale przede wszystkim rok Gustawa Malera. I dla szefa głównego muzycznego Filharmonii Poznańskiej, Marka Piarowskiego, to ogromne wyzwanie.
Tak, tym więcej to w ogóle wyzwanie dla każdej orkiestry na świecie. To jest już tak zwana wielka symfonika. Powiem Państwu, że wykonamy pierwsze 5 symfonii Malera, Adagio z 10. symfonii, pieśń wędrującego czeladnika z Arturem Rucińskim. Będą też utwory Lista, oczywiście symfonia faustowska pod batutą Łukasza Borowicza, także to też przedstawimy i będzie tych utworów Lista, a generalnie List jest także pretekstem do przedstawiania muzyki z węgierskiego kręgu kulturowego. Będzie tego niemało. Będą także utwory wokalno-instrumentalne, pośród nich na przykład na zakończenie w Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Zamkniemy ten festiwal wykonaniem wielkiej mszy c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta i to z kwartetem solistów, jacy nieczęsto spotykają się na polskich estradach. Olga Pasiecznik, Urszula Kryger, Tomasz Zagórski, poznaniak, po kilkunastu latach po raz pierwszy wystąpi w rodzinnym mieście oraz Krzysztof Szumański, wspaniale rozwijający się polski baryton, solista Deutsche Oper Berlińskiej. I połączone chóry chłopięce, angielski, litewski Azul Lukas i poznański chór chłopięcy i wszystko to pod batutą Łukasza Borowicza. Zaproponujemy publiczności rekwiem angielskiego kompozytora Johna Rattera, poznańskie słowiki z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej oraz wiosną Karola Kurpińskiego, wielkopolanina Tedeum. Zwrócić chciałbym jeszcze uwagę na cykl Literatura w muzyce, a zatem będzie to koncert zatytułowany Romeo i Julia, będzie Don Kiszot, będzie Don Juan, będzie Faust. Jeden z utworów do Don Juana napisze poznańska kompozytorka Lidia Zielińska. Pamiętamy również o 100. rocznicy urodzin i 20. śmierci Stefana Kisielewskiego. Jego był koncert fortepianowy i pod batutą Gabriela Chmury wykona poznański.
Słuchaliśmy fragmentów z muzyki baletowej do Fausta Charlesa Gounoda. Grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A teraz czas na spotkanie z dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu, Michałem Znanieckim.
Panie dyrektorze, może rozpocznijmy od tego, że tak zbliża się już ku końcowi ten sezon, pana pierwszy sezon, bardzo bogaty sezon. Przyznaję, że ja miałam trudności, ażeby po prostu być na tym, co państwo ofiarowywaliście.
Rzeczywiście staraliśmy się, żeby naszym sloganem reklamowym było Teatr Wielki, tu się dużo dzieje. Oczywiście zostało to od razu skomentowane, tu się za dużo dzieje, że zbyt wiele premier, zbyt wiele wydarzeń, ale to jest komplement dla mnie, bo musieliśmy nadrobić kilka lat kryzysu i myślę, że to nam się udało nadrobić w ciągu jednego roku. Teraz można się zrelaksować troszeczkę i wykorzystać to, co zrobiliśmy, czyli zasialiśmy trochę niepewności w teatrze, który czegoś szukał, w teatrze klasycznym. Każdy mógł w tym roku wybrać i chciałbym nadal kontynuować tę myśl. Opera jest dla wszystkich i w operze każdy powinien znaleźć swoje miejsce jako widz. Czy widz poszukujący, jak widz Cyganerii, czy Maciejewskiego na małej scenie, eksperymentujący jak przy Temersonie i jego świętym Franciszku, bardziej klasyczny jak przy Werterze, zafascynowany baletem współczesną klasyką, jak przy Sylfidzie, czy bardziej stworzeniu świata. W związku z tym myślę, że postaraliśmy się pokazać różne światy operowe i baletowe i to nam się udało. Teraz będziemy odcinać trochę kupony. I taki jest plan na jesień, żeby pokazać Cyganerię, która była w Starej Gazowni, a teraz będzie na deskach teatru, żeby przypomnieć wszystkie opery kieszonkowe, ale również mamy nową premierę Genovefy Schumana, bo ostatnia rocznica tegoroczna, premiera baletowa. Bardzo ważna, Krzysztof Pastor, czyli dzisiejszy dyrektor Baletu Narodowego, a ja z nim rozmawiałem już wcześniej, kiedy pracował w Amsterdamie i w Edynburgu, więc będziemy mieć niebezpieczne związki, więc też tytuł rozpoznawalny, literacki, a operowo pokażemy bardzo ważny projekt dla mnie, z którego jestem bardzo dumny, projekt, który ma podtytuł Opera Studio. Możemy pokazać go 25 września jako premierę. Candide Bernsteina, były osoby, które dzięki naszej produkcji wygrały konkurs moniuszkowski, bo Ola Kubas śpiewała właśnie arię Kunegondy, którą przygotowała razem z nami na stypendium we Włoszech.
Ale najważniejsze dla Teatru Wielkiego w Poznaniu będą te pierwsze kroki w zbliżającym się sezonie, bo to przecież taki właściwie prawie dosłowny czas uruchomienia tego teatru, czyli 100 lat temu zainaugurował działalność teatr, wówczas jeszcze niemiecki, ale już operowy.
Udało nam się, że Staatsoper z Berlina właśnie przenosi się do innej siedziby, w związku z tym nie miało zaprogramowanych koncertów ani spektakli i tylko dzięki temu w tak krótkim czasie udało się zaprosić cały zespół Staatsoper z czarodziejskim fletem w wersji koncertowej, bo niestety nasza scena jest o wiele za mała, żeby pokazać tutaj ich produkcję, ale 10 września przyjadą, tak jak stało się to 100 lat temu, właśnie czarodziejski flet, właśnie zespół z Berlina, będziemy mogli ich podziwiać. Już 30 września prawdziwy jubileuszowy koncert, jak to nazywam przekornie, koncertem dyrektorskim, kiedy to żyjący dyrektorzy, którzy byli tutaj przede mną, przygotują program koncertu. Cały czas trwa jubileusz, a zapraszam na te dwa momenty symboliczne.
Thank you.
jak świat operowy może być różny. Każda epoka miała zupełnie inny styl, każda epoka inaczej operowała głosem, inaczej operowała orkiestrą i sceną, oczywiście scenografią, dekoracjami, kostiumami. Były zupełnie inne sposoby przedstawiania świata operowego. Ustaliłem tylko jeden temat, żeby właśnie nie było to zbyt eklektyczne. Będziemy mówić o kobietach. Kobieta 2011. Pokażemy opery i nowe, i te, które mam w repertuarze, które dotyczą tylko postaci kobiecych w operze. W związku z tym zaczynamy Marią Stuartą Donizettiego, potem Ofelia, specjalnie dla nas napisana opera Praszczałka, balet, który będzie nawiązywał do tego tematu, premiera Śpiącej Królewny Respighiego, nie baletu, tylko właśnie opery, bardzo, bardzo ciekawej dla dzieci, bo też nie można zapominać o dzieciach. Również w przyszłym roku i Calineczka baletowa będzie dla dzieci i Śpiąca Królewna w lesie. Następnie Toska, która musi się pojawić dzięki współpracy z Operą Krakowską, tak jak Maria Stuarda dzięki współpracy i koprodukcji z Operą w Łodzi i Bytomiu. Prawdopodobnie barok musi się pojawić i to będzie Fairy Queen Parsela. Na stadionie, jeszcze nie wiem jakim, bo szukam stadionu, Turandot w czerwcu. Wielki plenerowy spektakl, który był robiony przy koprodukcji z Wrocławiem, z Operą Wrocławską. Na jesieni myślę będzie Przebój, czyli Lady Macbeth z Mzenska w reżyserii Barbary Wysockiej, laureatki paszportu polityki w tym roku. I na jesieni Turandot, tym razem w teatrze, w innej wersji, bo skończymy jednak tam, gdzie skończył Puccini, czyli na śmierci Liu. I pozwoli to również na to, żeby wyeksponować Liu jako postać główną, jako że rozmawiam w tej chwili z panią Kurzak i z panią Żmurko, która by zaśpiewała Turandot, a jej córka Liu. I myślę, że w takim wydarzeniu warto brać udział i zakończyć właśnie na śmierci Liu, jeżeli będzie śpiewana przez Olę Kurzak.